aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
W Rzymie obradują kongregacje generalne. Kardynałowie nie ustalili jeszcze daty konklawy, wysłali jednak telegram do Benedykta XVI. Kardynałowie nie mogą informować o przebiegu obrad, chętnie jednak udzielają wywiadów. Na podstawie ich wypowiedzi spróbujemy zrozumieć, czym żyje w tych dniach kolegium kardynalskie. 5 marca zapraszam na wieczorny program informacyjny. Krótki telegram do Benedykta XVI to jedyny konkretny owoc dzisiejszej kongregacji generalnej. Purpuraci nie zdecydowali się na dłuższe przesłanie. W kilku zdaniach dziękują byłemu papieżowi za jego posługę i proszą o modlitwę. W trwających od wczoraj obradach zabrało głos 33 purpuratów. Od dziś kongregacje odbywają się tylko rano. Więcej jest czasu na konsultacje w kuluarach. Jutro po południu natomiast kolegium kardynalskie będzie się modlić w Bazylice Świętego Piotra. Kongregacje nie tylko służą przygotowaniom do konklawy, one również przygotowują przyszłego papieża do podjęcia swej misji. Informujemy go o sytuacji naszych kościołów, pozwalamy mu poznać nasze zdanie w różnych kwestiach, powiedział kardynał Wilfried Napier w wywiadzie dla agencji CNS. W jego przekonaniu atmosfera na kongregacjach jest lepsza niż po śmierci Jana Pawła II. W dużej mierze jest to zasługą Benedykta XVI, mówi metropolita Durbanu.
Benedykt XVI wyróżnił się tym, że ilekroć był konsystorz czy inne ważne wydarzenie, zwoływał on do Rzymu kardynałów już dzień wcześniej na naradę. Dzięki temu my, kardynałowie, znamy się o wiele lepiej niż na poprzednim konklawie. Wtedy nie znałem niemal nikogo. To nie oznacza, że dziś nie muszę się już posługiwać Googlem, aby zobaczyć, kto jest kto, ale w ostatnich latach mieliśmy po prostu większą szansę się poznać.
Kardynałowie zobowiązali się do milczenia na temat obrad kongregacji. Niektórzy z nich znajdują jednak sposób, by z czystym sumieniem przybliżyć nam przebieg obrad. Kardynał Philippe Barbarin, prymas Francji, podzielił się z Radiem Watykańskim swymi oczekiwaniami względem kongregacji, czego chciałby się na nich dowiedzieć.
Przede wszystkim musimy się dowiedzieć, w jakim stanie jest rzymska diecezja, bo papież jest jej biskupem. Dlatego poprosiliśmy o wyjaśnienia ze strony papieskiego wikariusza dla Rzymu. Od watykańskich zwierzchników chciałbym się dowiedzieć czegoś o Watykanie, o tych wszystkich problemach, które wszyscy znamy, jak na przykład WatiLeaks. Czy ktoś jest to w stanie wyjaśnić i zrobić z tym porządek? Ponadto interesuje mnie sytuacja w świecie, na przykład kraje muzułmańskie, gdzie niby są niemal sami muzułmanie, ale żywe jest też zainteresowanie Chrystusem, choćby w Iranie. Ameryka Łacińska, gdzie chrześcijaństwo jest bardzo dynamiczne. Chiny, które są wielką tajemnicą.
Również kardynał Daniel DiNardo, metropolita Houston, podzielił się z nami swymi spostrzeżeniami, nie zdradzając wprost, o czym była dziś mowa na kongregacji.
Odkąd tu jestem, dziwi mnie słaba komunikacja pomiędzy poszczególnymi urzędami kurii rzymskiej. Myślę, że przedstawiciele wszystkich dykasterii powinni się częściej spotykać. Oczywiście szanuję kurię, wiem, że jest to ciężka praca. Wiem jednak, że ci, którzy dobrze wykonują tu swoją pracę, sami byliby zadowoleni, gdyby kuria została odnowiona, gdyby wprowadzono pewne zmiany, dzięki którym stałaby się ona bardziej skuteczna i lepiej pomagała papieżowi służyć Kościołowi.
Z kolei zdaniem kardynała Jamesa Staffordę, kardynałowie muszą w tych dniach sięgnąć do istoty problemów, z którymi boryka się dzisiaj Kościół. Jak powiedział agencji CNS, tym wspólnym korzeniem dzisiejszego kryzysu jest sekularyzacja. Sytuacja jest trudna, nie potrafimy temu przeciwdziałać. Kościół jest do tego gorzej przygotowany niż przed soborem, uważa kardynał Stafford.
Tutaj w Rzymie odkryłem, że sekularyzacja jest zjawiskiem ogólnoświatowym. Dotyczy nie tylko świata zachodniego, ale można się z nią spotkać również w głębi Amazonii. Do tej pory Kościół nie dał skutecznej, duszpasterskiej, teologicznej odpowiedzi na to zjawisko. Powiedziałbym nawet, że dziś Kościół w Europie czy USA jest do tego gorzej przygotowany, bardziej bezbronny pod względem intelektualnym, kulturowym niż w latach 50.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Magazyn Radia Watykańskiego.
Bardzo serdecznie witam naszych słuchaczy. W czasie sedy vacante i oczekiwaniu na wybór nowego biskupa Rzymu chcielibyśmy zaproponować dzisiaj w naszym programie medytacyjną refleksję na temat biblijnych podstaw papiestwa. Poza tekstami Pisma Świętego, czytanymi przez Łukasza Sienickiego, usłyszymy także komentarze księdza biskupa Stanisława Stefanka, księdza Jana Krupki i księdza Wojciecha Rzepy. Audycja została przygotowana przez Radio Nadzieja z Łomży. Przed mikrofonem ksiądz Leszek Gęsiak. Zapraszam serdecznie na nasz program.
Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu odrzekł: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli skała, i na tej skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.
Symbolem władzy, którą Jezus przyobiecuje Piotrowi, są klucze. Nie tylko w Biblii i nie tylko kiedyś klucze były oznaką władzy. Po dzień dzisiejszy klucze wręcza się u bram, domu czy miasta dostojnym osobistościom, dając im w ten sposób do zrozumienia, że od tej chwili mają prawo rozkazywać i domagać się najróżniejszych posług od tych, z których gościnności korzystają. Klucze przyobiecane Piotrowi oznaczają nie jakąkolwiek doczesną władzę, lecz możliwość zarządzania Królestwem Niebieskim. Niektórzy egzegeci przypuszczają, że posługując się metaforą kluczy, Jezus nawiązuje do tekstu z Księgi Izajasza, gdzie jest mowa o pozbawieniu ministra Szebny piastowanej dotąd władzy. O Eliakimie, następcy Szebny, tak mówi Pan: położę klucz domu Dawidowego na jego ramieniu. Gdy on otworzy, nikt nie zamknie. Gdy on zamknie, nikt nie otworzy. Eliakim miałby być więc typem Piotra, który z woli Chrystusa stanie się pierwszym ministrem w nowym królestwie. Okaże się też w praktyce pierwotnego Kościoła, że owa władza kluczy będzie dotyczyć dyscypliny związanej z udzieleniem chrztu, przepisów pokutnych, dopuszczania lub niedopuszczania do udziału w sprawowaniu Eucharystii, pozbawiania sprawowanych już urzędów, a nawet wyłączania ze społeczności wiernych. Razem wzięte te dwie metafory, bram piekielnych i kluczy, wyrażają myśl, że Piotr swoją działalnością apostolską będzie ludziom otwierał bramy do Królestwa Niebieskiego. Będzie się przez to różnił zasadniczo od faryzeuszy, których Jezus oskarża o to, że zamykają ludziom dostęp do Królestwa Niebieskiego. W Ewangelii Mateusza wyrażenie Królestwo Niebieskie jest określeniem Kościoła, aczkolwiek swoim zasięgiem treściowym jest znacznie obszerniejsze niż doczesna, widzialna tylko społeczność wiernych.
Klucze to powszechny obraz odnoszący się w ogóle do władania. Natomiast Piotr otrzymał te klucze w momencie, kiedy wyznał wiarę. Warunkiem przejęcia opieki nad ludem Bożym to właściwa odpowiedź na pytanie, kim jest Jezus. Najpierw pytanie o rozeznanie osoby Mesjasza. Odpowiedź była prawidłowa, jesteś Synem Bożym, Mesjaszem, a nie prorokiem. Skoro wiesz, kim jestem, będziesz opoką, to znaczy będziesz fundamentem, na którym zbudowany będzie Kościół. Jezus Chrystus jest jego głową, a ten, który rozeznał Chrystusa, otrzymał władzę, otrzymał ją w warunkach bardzo szczególnych. Wtedy, kiedy po zmartwychwstaniu wyznał wiarę, ale i wyznał miłość, tym razem po doświadczeniu krzyża i po doświadczeniu śmierci. Święty Piotr jest w tym wypadku pierwszy, który przyjmuje Chrystusa zmartwychwstałego i tym jednym prostym zdaniem buduje każdego, który przez chrzest święty wchodzi do Kościoła. Miłować więcej niż inni tego, który za nas oddał się na krzyżu i który znakiem miłości do dzisiaj buduje wszystkie wspólnoty.
Z Ewangelii według świętego Łukasza. Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę. Ale ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj twoich braci. On zaś rzekł: Panie, z tobą gotów jestem iść nawet do więzienia i na śmierć. Lecz Jezus odrzekł: Powiadam ci, Piotrze, nie zapieje dziś kogut, a ty trzy razy wyprzesz się tego, że mnie znasz.
Święty Łukasz w swoim fragmencie przenosi nas w atmosferę ostatniej wieczerzy i wieczernika. To szczególny kontekst słuchania Bożego Słowa i nauki Jezusa. Chrystus, mówiąc do swoich uczniów ze świadomością tego, że niebawem nastąpi moment jego pojmania w Ogrodzie Oliwnym i kolejne etapy jego męki i śmierci krzyżowej, przekazuje uczniom swoje ostatnie pouczenia. W pewnym momencie zwraca się do Piotra. Mówi mu o tym, że w szczególny sposób modlił się za nim do Ojca. Zwróćmy uwagę, Jezus, który modli się, który poleca swojemu Ojcu różne sprawy w czasie swojego życia ziemskiego, mówi także o tym, że jedną ze szczególnych, wyjątkowych intencji to prośba za Piotra. W Ewangelii świętego Łukasza niejednokrotnie właśnie autor Ewangelii przedstawia nam Jezusa, który spędza czas na rozmowie z Ojcem. Jednocześnie uczy nas tego, że my również mamy Go naśladować w modlitwie, w rozmowie z Ojcem, w tym, aby znaleźć w swoim życiu czas na spotkanie z Ojcem. I także Jezus nas uczy poszczególnych intencji modlitewnych. Wśród nich właśnie ta. Jezus modli się za Piotra, aby jego wiara nie ustała. A więc ten, który ma stanąć na czele uczniów Jezusa, jest tym, który ma być dla nas punktem odniesienia w wierze. Jezus przez te swoje słowa chyba w jakiś sposób szczególny zapewnia nas, że ta prośba skierowana do Ojca w modlitwie, prośba o wiarę Piotra, będzie prośbą wysłuchaną. Piotr swoją wiarę zachowa. Piotr będzie odnośnikiem dla całej wspólnoty uczniów, dla Kościoła Świętego, oparciem w wierze, ale jednocześnie otrzymuje zadanie do realizacji. Ty ze swej strony utwierdzaj swoich braci. Otrzymuje więc Piotr zadanie do realizacji. Piotr, apostoł, jeden z 12, ale także każdy z jego następców, który w kolejności będzie tę samą posługę spełniał w odniesieniu do Kościoła Świętego. Utwierdzaj swoich braci. Utwierdzaj ich w wierze. To zadanie, które realizuje w Kościele każdy z następców Piotra. To zadanie, które Piotr realizuje w odniesieniu do Pańskiej owczarni, do tej, którą powierzy mu Jezus Chrystus w szczególny sposób po swoim zmartwychwstaniu, o czym możemy się dowiedzieć, kiedy słuchamy się słowa zapisane w ostatnim rozdziale Ewangelii według świętego Jana.
Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś baranki moje. I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że po raz trzeci powiedział: Czy kochasz mnie? I rzekł do niego: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: Paś owce moje.
Biblijna perykopa, w której następuje przekazanie władzy Piotrowi, rozgrywa się po porannym posiłku. Zmartwychwstały Chrystus po śniadaniu trzykrotnie pyta Piotra, używając jego starego imienia, o miłość. Warto zauważyć, że każde pytanie o miłość i następne pytanie o miłość jest jakby mniejszym wymaganiem. Czy miłujesz mnie bardziej niż inni? Czy miłujesz mnie? Czy kochasz mnie? Chrystus ma świadomość i Piotr tę świadomość także uzyskuje, że jego wierność Panu Bogu jest czymś dynamicznym. Piotr ma tę świadomość, ponieważ zdradził Chrystusa. Wyraźnie widać to w tym tekście, w momencie, kiedy Piotr zasmucił się, że Jezus po raz trzeci zapytał go o miłość. To trzecie pytanie jest przypomnieniem trzeciej zdrady, której dokonuje Piotr i piania koguta. Tak więc władza Piotra, jego pasterska posługa, zbudowana jest na kruchej ludzkiej miłości. Miłości objawionej w Chrystusie, którą Piotr rozpoznaje, choć której nie potrafi być do końca wierny. I tak ta władza jest ciągle obecna w Kościele przez każdego następcę świętego Piotra, przez każdego, który wyznaje swoją miłość płynącą z wiary, będącej darem od Pana Boga.
I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.